dlatego to przypomnienie. Ale jeszcze zanim zacznę, tak pomyślałem sobie, że fajne, trochę będzie w tym kontekście też, gdzie się będę mówił, że fajnie jest śpiewać na uwielbieniu. I dzisiaj jak śpiewaliśmy te pieśni, to zawsze próbuję spamiętać parę tekstów, żeby wam później tutaj powiedzieć, ale śpiewaliśmy oddaję moje życie Tobie, chcę, aby moje życie było odbiciem Twym. I jeszcze parę innych takich wersów. Także tak sobie myślę, no to są dobre rzeczywiście pieśni. Myślę, że jeśli je odśpiewujemy, to rzeczywiście to tak, takie mamy, takie nasze serce. I dzisiaj trochę będzie o tym, ale kiedy za każdym razem mam tutaj stanąć, a już dłuższy czas mi tutaj nie było, miałem powiedzieć jeszcze o chorobach, które mnie nękały od początku roku, praktycznie od stycznia do końca kwietnia byłem ciągle na coś chory. I tak sobie pomyślałem, że kiedy przygotowywałem dzisiejsze kazanie, zresztą myślę, że za każdym razem towarzyszy mi taka myśl, że powiedzieć coś, co trafi do słuchaczy, do was, co trafi, coś, co jest potrzebne, żeby nie mówić w przestrzeń, wiecie, ktoś powie, to nie, to zupełnie nie dla mnie to, co mówi dzisiejszy mówca, żeby to, co ktokolwiek mówi z tego miejsca, a wierzę, że te słowa są od Boga, Duch Święty porusza nasze serca, żeby o czymś konkretnym mówić, że to niesie za sobą jakąś zmianę. Zmianę najpierw myślenia, a później zmianę działania. Bo nie oszukujmy się, nic się nie dzieje od razu, że człowiek wstaje dzisiaj rano i mówi, to ja zacznę robić to, albo zacznę robić tamto, prawda? Nie wiem, zacznę się odchudzać. No, to coś, jakiś jest motywator tego. Zaczyna się zmieniać myślenie i wraz ze zmianą myślenia zaczyna się zmieniać działanie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj tak w kontekście tej próby zmiany myślenia, która myślę, że dla naszej społeczności, nie chcę powiedzieć, że jest konieczna, ale byłoby dobrze, gdybyśmy w tych aspektach, pewnie nie wszyscy, ale gdyby to myślenie zmieniało się w tym kierunku, w którym będę dzisiaj mówił. Ci, którzy wzięli kartkę do ręki z ogłoszeniami, widzieli już tytuł, jak zatytułowałem to kazanie, takie nieszczęście, trzeba zawsze jakoś to zatytułować. Więc mówię, okej, tytułujmy. I tytuł jest Uczniowie czy chrześcijanie? Dlaczego w ogóle rozważamy taką kwestię? Uczeń czy chrześcijanin? Jaka jest różnica? I czy to w ogóle, czy to jest istotne, jak będziemy się nazywać? Czy będę się nazywał chrześcijaninem, czy uczniem, czy to jest w ogóle, czy to ma jakieś znaczenie aż takie wymierne. I chciałbym właśnie rozpocząć od przytoczenia kilku myśli Johna Stotta. John Stott napisał taką książkę Radykalni uczniowie. Ta książka nawet jest u nas w bibliotece i zachęcam, żeby ją wypożyczyć, przeczytać. Jest to ostatnia pozycja tego autora. I właśnie we wstępie tej książki autor zawarł krótkie rozważanie dlaczego uczniowie? I trochę chciałbym właśnie na ten temat w kontekście tego, co autor, co John Stott napisał, powiedzieć. I wielu z was zapewnie zaskoczy fakt, ja byłem zaskoczony, że w Biblii słowo chrześcijanie jest użyte tylko trzykrotnie. Tylko trzy razy na całą Biblię, na wszystkie wersety, na wszystkie słowa chrześcijanie jest tylko trzy razy. No nie za wiele, prawda? I chodzi o głównie o Nowy Testament. I pierwszy raz wspomina o tym autor Dziejów Apostolskich Łukasz w 11:26 Dzieje Apostolskie. Ten sam Łukasz, który napisał Ewangelię. Ale zanim odczytamy ten fragment, to chciałbym dwa słowa powiedzieć o tym, w jakim kontekście do tego dochodzi. Gdzie zostaje, gdzie, dlaczego tam jest napisane, że akurat chrześcijanie, prawda? I po ukamienowaniu Szczepana, to był rok około 35, spora część wierzących ze zboru w Jerozolimie się rozproszyła. No, zwyczajnie były prześladowania, ludzie wystraszyli się tego, co się dzieje i część udała się na Cypr, część do Antiochii i do Fenicji. I właśnie tam, gdzie dotarli, siłą rzeczy głosili dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. I właśnie w Antiochii pierwszy raz użyto tego słowa, o ludziach wierzących użyto tego słowa chrześcijanie. Teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego o zborze w Antiochii powiedziano, że to są chrześcijanie? przepraszam. Antiochia była położona 500 kilometrów na północ od Jerozolimy. Tak całkiem spory kawałek. I leżała na styku, na przecięciu się szlaków handlowych ze wschodu na zachód i z północy na południe. Było to miasto bardzo handlowe. I z tego tytułu przybywało tam bardzo wielu różnych ludzi, różnych nacji. Było to miasto bardzo wielonarodowościowe. I właśnie z tego tytułu była potrzeba określenia tych ludzi w jakiś jeden sposób. Ludzi, którzy poszli za Jezusem. Nie mówię o wszystkich, bo możemy powiedzieć, że mieszkańcy Antiochii. Ale chcieliśmy określić tym samym, tą samą nazwą ludzi, którzy mieszkają w Antiochii, są z wielu narodów, ale wszyscy oddali swoje życie Panu Jezusowi. I o nich właśnie Łukasz w Dziejach napisał, że są chrześcijanami. I czytamy Dzieje 11:26, to jest druga część tego wersetu, przeczytam od początku, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Także ciężko powiedzieć, kiedy to było. To było jakieś około lata 40, między 40 a 50. Co ciekawe, sam Łukasz, który pisał dzieje, pochodził z Antiochii, a i Paweł swego czasu dotarł do Antiochii, trochę tam przebywał, ale o tym jeszcze będę później mówił. I to był pierwszy przypadek. Drugi przypadek to jest użycia słowa chrześcijanie, to są kolejne dwa w ogóle, to jest już tylko potwierdzenie, że coraz częściej wchodzi to słowo do użytku. Tak jak teraz, takie słowo się pojawia i z biegiem lat staje się jakąś normą i częściej go używamy. I to określenie widać, że przechodzi do powszechnego języka. Druga sytuacja użycia słowa chrześcijanin to również dzieje apostolskie, trochę później. Tutaj Paweł stoi przed królem Agrypą, jest przesłuchiwany i Paweł mówi do króla Agrypy, wzywa go do wyznania wiary. I Agrypa, król Agrypa wtedy mówi, Dzieje apostolskie 26-28, odpowiada Pawłowi, zaraz mnie przekonasz, abym został chrześcijaninem. I to jest drugi raz, kiedy zostało użyte to słowo. I to jest rok około, dla mnie to jest bardzo ciekawe, kiedy czytam Biblię, to ciągle się zastanawiam, kiedy to było, jak to było, czy to było wcześniej, czy to było później. I to jest rok około 59, kiedy naszej ery, kiedy Paweł stoi przed Agrypą. Tam są lata 40, tu 59, Biblia o tym wspomina, także sporo od tym czasu. A trzeci fragment to już pierwszy list Piotra i powstanie tego listu datuje się na 64 rok, czyli jeszcze później. Już wiadomo, to słowo prawdopodobnie było w użyciu. I jest to czas wielkich prześladowań chrześcijan po wielkim pożarze Rzymu, kiedy Paweł pisze w swoim liście, że co innego jest cierpieć jako zabójca albo złodziej, a co innego jako chrześcijanin. I to są te trzy miejsca, w których to słowo zostało użyte. Natomiast jeśli chodzi o słowo uczeń, tutaj było na początku uczniowie czy chrześcijanie, tutaj jeśli ktoś chce, to pierwszy list Piotra, 4 rozdział 15-16. Jeśli ktoś notuje, a jeśli nie, to będzie można po przedsłuchiwaniu sobie odszukać. Jeśli chodzi o słowo chrześcijanin, to by było na tyle. A jeśli chodzi o słowo uczeń i też inne odmiany tego słowa, no to już w całej Biblii mamy ponad 300 razy, na pewno 300 razy występuje to słowo, z czego 95% to jest Nowy Testament. Także widzimy, że dużo częściej. I teraz dlaczego tak się upieram, żebyśmy się skupili na tym uczniowie, prawda? Nawet sam Jezus nie użył słowa chrześcijanin. Nie ma nigdzie ze słów Jezusa. Nie będziemy tu domniemywać, tylko oprzemy się na tym, co mamy spisane. No nie jest nigdzie napisane, że Jezus powiedział o swoich uczniach, że są chrześcijanami. Mówił o uczniach, mówił o apostołach. Więc dlaczego tak się upieram na to słowo uczeń? Dlatego, że to słowo dużo bardziej oddaje relację, jaka jest między nami a Jezusem, jaka była relacja między uczniem a nauczycielem, między uczniami Jezusa a nauczycielem, którym Jezus dla nich był. I kiedy tydzień temu właśnie, czy coś nas może określać, prawda? Czyli uczeń to od razu coś definiuje. I kiedy tydzień temu mieliśmy tutaj gościa, Grzegorz Skrobaczyk tutaj stał, ja tam siedziałem mniej więcej gdzie Beata i Grzegorz mówi coś takiego, postaram się nie przekręcić, może nie będzie to idealnie dokładnie, co Grzegorz powiedział, ale postaram się oddać sens. I Grzegorz mówi tak, ja was poznałem, mówi, ja znam was, baptyści. Ja tak zamarłem w ułamku sekundy, oho, będzie się działo, nie, zaraz coś wywali, po prostu dostanie nam się. W ogóle mi nie przyszło przez myśl, że Grzegorz jest gościem, że w ogóle, że może powie coś pozytywnego, że może mu nie wypada mówić jakichś oczerniających rzeczy, no ale pierwsza myśl była taka, że ale zaraz nam przyłomocze, nie? No i Grzegorz kończy swoją wypowiedź: ja was znam, że wy jesteście znani z tego, że znacie Słowo Boże i według niego żyjecie. Ja mówię, tym razem się udało. Ale rzeczywiście, kiedy, pamiętam, Gustaw Cieślar kiedyś wspominał, że bardzo też podoba mu się definicja, czy wytłumaczenie, kim są baptyści, bodajże w encyklopedii jakiejś PWN-u, też jest napisane, że to są ludzie, którzy opierają swoje życie o nauki Pisma Świętego i według niego żyją. Także są rzeczy, które nas określają w pewien sposób. Baptyści, no dobrze znamy Słowo Boże. Uczniowie. No właśnie, jeśli jesteśmy uczniami, to zapewne znamy jego naukę, no bo skoro uczeń, no to zna nauki swojego mistrza. I nawet więcej, jesteśmy nawet zwolennikami i kontynuatorami tej nauki. No taką właśnie definicję podaje słownik języka polskiego. Uczeń to zwolennik i kontynuator czyjejś nauki. I tak też było z uczniami Jezusa, prawda? Oni nie byli słuchaczami, ale oni byli, mieli być kontynuatorami. Czyli uczniowie to świadomi naśladowcy Jezusa, którzy poważnie traktują swój obowiązek życia w posłuszeństwie swemu nauczycielowi i żyją zgodnie z jego nauką. Wow, i tak sobie, kiedy to zdanie tak skonstruowałem, to sobie pomyślałem, że strasznie takie, to wszystko w tym jednym zdaniu takie oskarżające. Nie dość, że świadomi, to jeszcze poważnie traktują, w posłuszeństwie żyją, i jeszcze zgodnie z jego nauką. W ogóle nie do, jakoś pomyślałem sobie, straszne, ale za chwilę pomyślałem, że rzeczywiście to się wydaje straszne, ale to się też wydaje wspaniałe, coż nie wydaje, to jest wspaniałe, kiedy możemy na to powiedzieć tak, to my uczniowie Jezusa. To wtedy to wszystko mówi o nas, że to tak, oni rzeczywiście tacy są. I ten może trochę przedługi wstęp do tego naszego rozważania, jest potrzebny do tego, żebyśmy mieli taką perspektywę odnośnie nakazu, wielkiego nakazu misyjnego, który Jezus dał swoim uczniom. I to jest Ewangelia Mateusza 28:19. To chciałem odczytać. Na pewno wszyscy go znamy, przypomnę dla formalności. Jezus mówi: idźcie więc, Ewangelia Mateusza 28:19, tak. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tutaj Jezus w jednym nakazie, to też super, dla mnie było takie niesamowite, w jednym nakazie Jezus daje polecenie, sposób wykonania i jeszcze zapewnienie o wsparciu. Od razu, prawda? Mówi, co mamy zrobić, jak mamy zrobić i jeszcze mówi, ja z wami będę. Jezus mówi, nauczajcie i uczcie zachować wszystko, co wam przykazałem. I to jest właśnie zadanie dla uczniów Jezusa. Uczniów, którzy mają być nauczycielami. Za dwa tygodnie, kilka osób z naszego zboru, to już wspominałem wcześniej, będzie miało chrzest, prawda? I dlaczego nie będą ten chrzest mieli? Czy dlatego, że nasza społeczność tu w Mińsku tak ustaliła, że takie są zasady, że oni to gdzieś podpisali, będą mieli ten chrzest dlatego, że taka jest tradycja? No nie, będą mieli ten chrzest dlatego, że tak powiedział nasz Pan, Jezus Chrystus, prawda? Jest to kolejny krok po nawróceniu, chrzest, po zawierzeniu Jezusowi, po przyjęciu łaski zbawienia i oddaniu mu swojego życia. Jednak nie jest to krok ostatni. Jak z rozwojem dziecka, tak z rozwojem człowieka, który się nawrócił, no trzeba mu po prostu w tym pomóc. Gdyby moje dziecko się urodziło, powiedziałem, no to teraz sobie radź, no to pewnie za długo by nie pożyło. I temu świeżo nawróconemu człowiekowi trzeba pomóc, napisałem sobie, żeby zakonserwować ten owoc ewangelizacji. Ten owoc dojrzał, ale żeby on się nie zepsuł, nie zgnił, to trzeba go, jeszcze można by pewnie przytoczyć inne wersety, żeby o bumieraniu, ale tu chcielibyśmy zakonserwować ten owoc, żeby on nie zgnił, prawda? Czyli człowiek, który się nawraca, on potrzebuje tego wsparcia, żeby ten owoc konserwować. aby zapewnić mu rozwój w kierunku dojrzałości i my jako baptyści mamy do tego predyspozycję. No, ze względu na to, że znamy Biblię chociażby, prawda? Bardzo dobrze, żyjemy według niej. Ktoś może zapytać, kto może być dla nas wzorem? 2 czy 3 tygodnie temu Andrzej tutaj miał kazanie, mówił odnośnie przechodzenia prób i kogo podał za wzór, pamiętacie czy nie? Kto pamięta? Podał Jezusa. Niektórzy powiedzą, wow, no to duży kaliber, od razu z Jezusem, mamy być jak Jezus, ale tak, Jezus ma być naszym wzorem również jako nauczyciel. Czyli patrzmy na Jezusa, jakim On był nauczycielem. I Jezus wraz z początkiem swojego nauczania i nawet wcześniej, bo kiedy zacząłem to czytać i patrzeć, to Jezus już jeszcze nie miał uczniów, a już głosił, to naturalne widocznie, najpierw musiał głosić, ale już w Kafarnaum głosił, w Nazarecie głosił, już uzdrawiał, a jeszcze nie powołał pierwszych uczniów. I dopiero w Ewangelii Łukasza 5 rozdział jest powołanie pierwszych uczniów, a rozdział dalej czytamy, jak spośród tych uczniów Jezus dopiero wybiera 12 apostołów. To też może takie zaskakujące. Tych uczniów było wielu i Jezus dopiero po pewnym czasie z tych uczniów wybiera tych apostołów. I Jezus co robi? Ma z nimi relacje. Jezus zwyczajnie z nimi jest, z nimi śpi, uczy ich modlić się, prawda? Przebywa z nim, podróżuje z nimi. Jezus też głosi Ewangelię. Cały czas, prawda? Zaczął nauczać, głosił Ewangelię, ale nie zapomina o nauczaniu. O tym uczniostwie, o którym my mam wrażenie, że czasem zapominamy albo zwyczajnie nie dostrzegamy jego potrzeby, że ono musi być, ono musi zaistnieć. Bo o ile łatwiej jest zrobić akcję ewangelizacyjną, zrobić ulotki, zaprosić ludzi, nawet powiedzieć o Jezusie, ale co kiedy ci ludzie zaczną się nawracać? To może czasem masz takie zmartwienie, rany, co będzie, jak ci ludzie zaczną się nawracać, no. I Jezus rzeczywiście robi te ewangelizacje i to spore. Nie zaniechuje tego, prawda, ale cały czas ma swoich uczniów, którym wszystko tłumaczy. Właśnie, o ile łatwiej jest zrobić ewangelizację, zapisałem sobie, o ile trudniej poświęcić komuś czas, regularnie się spotykać, ponieść czyjeś ciężary, być z kimś w trudzie życia codziennego, w problemach rodzinnych, w problemach z żoną, z mężem, z dziećmi. I kiedy przeczytałem werset w Ewangelii Łukasza, to też Bóg mi na różne rzeczy otwiera oczy i myślę, że to Biblia jest tak niesamowita, że do końca życia człowiek będzie czymś zaskoczony. I kiedy przeczytałem werset z Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 32 werset, Łukasz 22:32, i gdzieś tam, jak przed samym pojmaniem Jezusa, Jezus za chwilę ma być pojmany, prawda? Czyli już 3 lata chodzi ze swoimi uczniami, 3 lata. I Jezus mówi do Piotra, kiedy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Piotr 3 lata chodzi za Jezusem, widzi cuda, widzi wszystko, a mimo wszystko Jezus do niego mówi, kiedy się nawrócisz, to umacniaj wtedy swoich braci. I mówię, nie no, sprawdzam inne tłumaczenia. Jedno, drugie, trzecie, piąte, w dwóch było trochę inaczej, we pozostałych się powtarza. Anglojęzyczne tłumaczenia sprawdzam to samo. Jezus mówi, kiedy się nawrócisz. Pomyślałem, jak to nawrócisz? Mówi, do Piotra? Po takim czasie? Do tego, do którego Jezus mówi, ty będziesz teraz łowił ludzi, a nie ryby? Zaskoczenie to było dla mnie. Ale mimo to po śmierci Jezus wiedział, co mówi, bo po śmierci Piotr co robi? Wraca do łodzi, wraca do łowienia ryb. Jezus jeszcze po zmartwychwstaniu musi się uczniom ukazywać, objawiać, jeszcze ich prowadzi, jeszcze ich naucza. Nawet pod koniec Ewangelii Marka czytamy, że jak Jezus objawia im się i gani ich za brak wiary. Jeszcze cały czas jest ten proces uczeń-nauczyciel. I mam wrażenie, że Piotr nawraca się dopiero w momencie zesłania Ducha Świętego. Tam może chwilę wcześniej, nie wiem, ale kiedy kończy się Ewangelia, to no, Jezus jeszcze mówi do Piotra na koniec, pasiowieczki moje 3 razy, tam się Piotr zasmuca strasznie, wie jaki jest po prostu, w którym jest miejscu. A już w Dziejach Apostolskich, początek Dziejów Apostolskich czytamy, jak wstępuje Duch Święty na apostołów i Piotr wygłasza płomienne kazanie, chyba 3000 osób się nawraca, powstaje zbór w Jerozolimie. Ten sam zbór, który zaraz będzie wysyłał pracowników na misję. To będzie o tym, będziemy o tym za chwilę mówić. I podobnie jak z Piotrem, to było ze mną. Nie, żebym się chciał teraz utożsamiać do Piotra albo jakoś do niego przyrównywać, ale ja zanim się nawróciłem, to ktoś poświęcił rok czasu, żeby ze mną się spotykać, żeby czytać ze mną Biblię, żeby mi tłumaczyć i w nadziei, że ja kiedyś się nawrócę, że oddam swoje życie Jezusowi, bez takiej pewności, ale ktoś był w stanie zaryzykować, czy poświęcić ten swój czas, ten rok, że może się uda. I kiedy rzeczywiście to się w końcu stało, oddałem swoje życie Jezusowi, to nie był koniec. Kolejne pół roku spotykania się, przepracowania różnych tematów, problemów, temat dziesięciny, który był dla mnie bardzo trudnym tematem. Jak to? Przecież to moje w ogóle jest. Dlaczego, z czego ja mam dawać to wszystko? Przecież ja to zarobiłem, zapracowałem na to uczciwie, nigdzie tam nie kradłem. Także mimo że się nawróciłem, to ten proces był potrzebny. Był potrzebny nauczyciel i uczeń. Ale tak jak teraz na to patrzę z tej perspektywy, to i tak potrzeba było jeszcze 8 kolejnych lat, żebym niektóre kwestie zrozumiał. Kwestie właśnie związane z uczniostwem. Myślę, że wtedy też zabrakło tego aspektu podczas tego kształtowania mnie jako świeżo nawróconego człowieka, jako chrześcijanina, że to uczniostwo to jest coś naturalnego. Że ja wtedy nie widziałem Jezusa, który chodził z uczniami i głosił, ale był z nimi, a uczniom coś tłumaczył, objaśniał i był dla nich. Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, uczcie i zachować wszystko, co wam przekazałem. Nie da się uczyć kogoś na ewangelizacji, prawda? No, nawet jak będzie długo trwała, no to jeden temat, drugi temat i to by było na tyle. Chociaż jest ona bardzo potrzebna. Jezus mówił do tłumów, bywało, że musiał wsiąść do łodzi, odpłynąć od brzegu, bo taki był tłum ludzi napierający na niego, że no nie dało się inaczej głosić. Ale Jezus miał ze sobą swoich uczniów i to właśnie im tłumaczył przypowieści, prawda? To ich brał na bok i wyjaśniał, a większość głoszenia Jezusa była właśnie w przypowieściach. I kiedy czytaliśmy o Antiochii, że tam nazwano pierwszy raz uczniów chrześcijanami, to kilka wersetów wcześniej czytam, jak zbór w Jerozolimie, kiedy usłyszał, że w Antiochii jest wielka liczba tych, którzy przyjęli Pana, prawda, po tym rozproszeniu, po ukominowaniu Szczepana, kiedy część tego zboru się rozproszyła, ludzie zaczęli się nawracać, w Antiochii również, zbór w Antiochii o tym usłyszał, co zrobił? Wysłał im Barnabę. Teraz pytanie, po co? No skoro ci ludzie się tam już nawrócili, a jednak zbór w Jerozolimie widzi potrzebę wysłania tam kogoś, prawda? Barnaba dociera do Antiochii, a po pewnym czasie sprowadza również Pawła. Jest napisane, że wyprawia się bodajże do Tarsu, by sprowadzić Pawła i Pawła sprowadza i czytaliśmy na początku, wrócę. A gdy go znalazł, i to jest właśnie ten moment, Barnaba idzie po Pawła i jest napisane, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi, prawda? Może ktoś będzie się teraz spierał, czy będziemy odszukać w oryginałach, czy to było głosił, czy nauczał. Jest nauczał, myślę, że też do głoszenia Barnaba sam, chociaż jest nawet napisane w Ewangelii, że w dziejach, przepraszam, że Barnaba umacniał też ludzi, którzy tam byli, zanim Paweł przyszedł i wielu też ludzi nawróciło się do Pana, po czym Barnaba wyprawia się po Pawła. Także sprowadza Pawła i przez kolejny rok tam nauczają we dwóch. Kiedy Paweł pisze list do Tesaloniczan, czytamy w tych listach, że Paweł był pośród nich, pośród Tesaloniczan. Pisze do nich, że byłem pośród was i pisze, że otaczał ich troską, nawet jest jaką troską, troską i opieką, jak żywicielka otacza troskliwą opieką swojej dzieci, prawda? Był dla nich jak ojciec, jak matka i pisze, że Tesaloniczanie stali się naśladowcami Pawła i Pana, nie stali się wyznawcami, ale stali się naśladowcami jego. I to jest pierwszy rozdział listu do Tesaloniczan, gdyby ktoś chciał przeczytać. I tak samo jest, kiedy Paweł pisze do Tymoteusza. Drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 10-14. Paweł pisze, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, brnąc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty, i to taki ważny moment, myślę, większość z nas to zna, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. No, Tymoteusz nauczył się tego od Pawła, prawda? I tu mówi, nauczyłeś się tego wszystkiego ode mnie, trwaj w tym, bo to jest dobre. Bo Paweł, wcześniej tu czytałem, że poszli za jego dążnościami, które były dążnościami Pana, prawda? Także Paweł był nauczycielem dla Tymoteusza i zachęca go, aby w tym trwać, w czego się nauczył. Więc ta nauka, to uczniostwo, ono jest bardzo potrzebne. W pierwszym liście do Tymoteusza, jeszcze tutaj Paweł pisze do niego, to głoś i tego nauczaj, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości, dopóki nie przyjdę. Pilnuj czytania, napominania, nauki, nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Prawda? Mówi do swojego ucznia, to czego się nauczyłeś, to w tym trwaj. Tutaj już jest takie usamodzielnienie ucznia, prawda? Ten uczeń sam przyjmuje rolę nauczyciela, mówi, dopilnuj tego, aby było trwanie w nauce, aby czytali, aby było napominanie. Tymoteusz, ty tego masz pilnować, to jest twoje zadanie. I on to wie, bo on się tego nauczył od Pawła. I jeszcze Paweł mówi, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich, prawda? Że on też cały czas ten rozwój tego ucznia jest, ale tu już jest to usamodzielnienie. I to samo powinniśmy teraz my mieć taką refleksję, prawda? Czy my rzeczywiście też tak myślimy, czy bylibyśmy na to gotowi, że jak ludzie się zaczną nawracać, że jak zrobimy kolejny labirynt, i powstanie kolejna mała grupa, to czy ktoś z nas może zrezygnuje ze swojej grupy, bo już odebrał tyle nauk, co potrzeba i będzie mógł poprowadzić kogoś, tak jak Paweł prowadził Tymoteusza. Jak widać, uczniostwo było potrzebne już wtedy. W ogóle było od razu planem i zamierzeniem Jezusa. Kiedy ostatnio znowu przytoczyłem sobie fragment, kiedy Jezus mówi, że modli się do Ojca i mówi, że ja ich posyłam tak, jak Ty mnie, Ojcze, posłałeś. I już o tym kiedyś mówiłem, dla mnie to było takie niesamowite, kiedy do mnie dotarło, przynajmniej dla mnie, w moim rozumieniu, o co Jezusowi chodzi. No, Jezus posyłał uczniów tak, jak Jezus, Pan Bóg posłał Jezusa. Jezus to posłany i Jezus, no tu był przecież, prawda? No wysłał Go Bóg na ziemię, był Jezus, no był. No to też Jezus wysyła uczniów, no to poszli, tak? No nie. Bo tutaj to słowo kluczowe brzmi jak. Bo oni nie zostali posłani z nieba. Ktoś powie, że przecież no, Jezus został posłany z nieba, czy coś, czy od z miejsca najświętszego, czy od Ojca. No uczniowie nie zostali posłani od Ojca. O co chodzi Jezusowi, że posłałem ich tak, jak Ty mnie posłałeś? No Jezusowi chodzi o ten charakter. O ten charakter, w jakim Jezus został posłany. O to wszystko, co Jezus zrobił, co Jezus przez te 3 lata im pokazał, o to, jak umył im nogi, prawda? I Jezus mówi do Ojca, ja ich tak samo posyłam, w ten sam sposób, aby oni widzieli, dzisiaj śpiewaliśmy, aby życie moje było odbiciem Twoim, aby życie moje było odbiciem życia Jezusa. I tu w tej perspektywie cały czas tego wielkiego nakazu misyjnego, głosić, tak, oczywiście, jak najbardziej, ale i nauczać. Nawet zachowywać wszystko, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. I tu Jezus, ktoś mówi, może być przerażony, bo Jezus był Jezusem, uczniami byli apostołami, no to już tacy ludzie, prawda? No tutaj sami widzieliśmy, jak Piotr się nawet zachowywał. Tutaj Piotr mówi, nie zaprę się do Jezusa, mówi. Zaraz po tym, kiedy Jezus mu powiedział, jak się nawrócisz, to umacnij swoich braci, a Piotr odpowiada mu, jak to? Panie, jestem gotów do ciebie, z tobą iść do więzienia i nawet na śmierć. A Jezus mówi, zanim kur zapieje, jeszcze się 3 razy zaprzesz. Także to byli zwykli ludzie, często bardzo prości, których Jezus wybrał. Czasem się zastanawiam, że gdyby Jezus wybrał zupełnie innych ludzi, sprawy potoczyłyby się tak samo. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to słowa idźcie, nauczajcie wszystkie narody i uczcie je zachować wszystko, co wam przekazałem, są również do ciebie. Są do ciebie, do mnie, są do nas wszystkich. I nie możemy tutaj patrzeć, czy wybrać, że coś jest do nas, coś nie jest do nas. Czy z tego nakazu misyjnego ta pierwsza część, ona mi pasuje, ale do drugiej nie jestem zdolny. Nie jestem zdolny, a Jezus powiedział, a ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I jeszcze mówi, że pośle Ducha Świętego, którego macie, mamy teraz, prawda? Jeszcze mówię, o ile jakimś usprawiedliwieniem dla Piotra, że się nie nawrócił, może byłoby taki moment tego braku Ducha Świętego, który był w Starym Testamencie, okazjonalnie napełniani byli ludzie Duchem Świętym, ale tutaj był taki brak, więc jeszcze usprawiedliwiam ich tym, że w ogóle, przepraszam za słowo, usprawiedliwiam, ale już jakoś, czegoś trzeba użyć, tego, że oni rzeczywiście mogli być nienawróceni, no nie mieli Ducha Świętego, my go mamy. I na koniec chciałbym przytoczyć jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza, 6:46-49 słowa Jezusa. Ku zachęcie, ku przestrodze, ku napomnieniu Jezus mówi o dwóch fundamentach. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Jezus się pyta, prawda? I dalej rozwija, mówi, pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Nie tylko słucha, ale też czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. I uderzył weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. I też myślę, że w kontekście takim można to rozpatrywać właśnie nauczania, bo to jest taki, myślę, dobry werset, dobry fragment dla uczniów i nauczycieli. Jedno to dla nauczycieli, jeśli ta nauka nie będzie właściwa, w sensie zgodna z Biblią i pełna, no to nie pokazujemy temu uczniowi, że powinien budować dom na fundamencie, na skalę, a jego wiara zupełnie może być bardzo powierzchowna. Znamy ludzi, którzy nawrócili się do Jezusa, a później gdzieś odeszli do świata. Może ci ludzie nie odebrali gruntownej nauki, jaką Jezus przez 3 lata prowadził ze swoimi uczniami, prawda? Także chciałem was do tego zachęcić, do takiej, może nie do tego, żeby teraz szukać uczniów od razu na siłę, ale do takiej refleksji, czy jest to rzeczywiście potrzebne, to nauczanie. Czy ono też u nas w Mińsku, tutaj w zborze, czy ono ma miejsce? Jeśli nie ma miejsca, to może dlaczego? Czy powinno być, prawda? Także z takimi myślami chciałem was zostawić. Dziękuję.
Dziękujemy Mateuszowi. Myślę, że temat ważny dzisiaj. Jak tak słuchałem Mateusza, zastanawiałem się, że przecież